A w studio dr Sebastian Gajewski, prawnik Centrum Daszyńskiego. Dzień dobry, panie
doktorze. Dzień dobry.
Wymyśliłem sobie taką żart złośliwość. Nie wiem, czy to jest taktowne, czy nietaktowne, ale porozmawiamy sobie o lewicy, skoro dzień zaduszny, to porozmawiajmy o tych tworach, które gdzieś tam do nas z politycznego bytu, niebytu patrzą. Lewica wystartowała w wyborach samorządowych podzielona. Lista SLD Lewica Razem dostała wynik powyżej 6%. To się przełożyło na kilkunastu, o ile ja dobrze pamiętam, 11 radnych w sejmikach wojewódzkich. Partia Razem troszeczkę gorzej. Pan obserwuje, jest i częścią lewicy, i obserwatorem, takie trochę obserwator uczestniczący.
Tak, obserwacja, badam lewicę metodą obserwacji uczestniczącej. To prawda, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego jest socjaldemokratycznym think tankiem związanym z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wprawdzie nie jesteśmy podmiotem politycznym, organizacją polityczną, ale chociażby braliśmy udział w przygotowaniu programu koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. No i rzeczywiście to miejsce, ten punkt daje szerokie pole do obserwacji lewicowej części sceny politycznej.
No i teraz, jak lewica sobie radzi z tymi wynikami w wyborach samorządowych?
Ja myślę, po pierwsze, wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tego koalicyjnego komitetu wyborczego SLD Lewica Razem, czyli SLD plus niewielkie partie polityczne, takie jak Polska Partia Socjalistyczna, uzyskała wynik na poziomie 6,7%. Jest to wynik lepszy niż Kukiz 15, czyli partia pozaparlamentarna. Pamiętajmy, że SLD i te inne partie polityczne, które tworzyły Komitet SLD Lewica Razem, są wszystkie formacjami pozaparlamentarnymi. Dość rzadko w polskiej historii politycznej zdarza się, że partia pozaparlamentarna, która z parlamentu wypadła, uzyskuje w najbliższych wyborach powszechnych wynik pozwalający jej na powrót do...
Wyjście z parlamentu, przynajmniej taka jest nasza krótka tradycja trzeciej RP, to jest także zanik w ogóle ze strony
politycznej. To jest zanik, dokładnie. Ja przypominam sobie, że Unia Wolności, która wypadła z Sejmu w 2001 roku, w wyborach samorządowych w 2002 roku uzyskała poparcie na poziomie 2%. Tutaj mamy poparcie 6,7, wynik lepszy niż jedna z formacji parlamentarnych, ale daleko oczywiście niesatysfakcjonujący, bo o ile w wyborach parlamentarnych 6,7% przełożyłoby się najprawdopodobniej na 20, 30, może 30 kilku posłów i być może jakiś pojedynczy mandat senatorski, o tyle w przypadku wyborów samorządowych, biorąc pod uwagę niewielkie okręgi wyborcze i biorąc pod uwagę metodę Donta, która znajduje tutaj zastosowanie, no wynik satysfakcjonujący być nie może i stąd te jedynie kilkanaście mandatów w sejmikach województw.
No to teraz zagłębiamy się w szczerą rozmowę, bo znamy się nie od dziś, jakśmy kiedyś ustalili, tylko jeszcze z czasów studenckich i na tą zażyłość liczę. Kiedy patrzymy się na ten świat lewicy, to komu bardziej zależy na to, żeby powstała jakaś jeszcze większa lista lewicowa? Skąd płyną sygnały? Połączmy się.
Ja myślę, że w tej chwili nie dyskutuje się po lewej stronie sceny politycznej o połączeniu, w sensie utworzeniu nowej partii politycznej. Myślę, że na to nie ma ani zgody, ani potrzeby ze strony żadnego z podmiotów występujących po tej stronie sceny politycznej. Natomiast no, rzeczywiście te wyniki wyborów samorządowych skłaniają wszystkie podmioty do szukania partnerów, do konsolidacji. W najlepszej sytuacji jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, no, który ze względu na poparcie, ze względu na struktury, ze względu na środki finansowe, ze względu także na bardzo rozpoznawalną markę, bo ona funkcjonuje w polskim życiu politycznym od 1991 roku, jest w sytuacji najbardziej komfortowej i siłą rzeczy no, jest oczywiście liderem wszelkich takich rozmów. Natomiast pierwszą deklarację dotyczącą zbliżenia tych różnych lewicowych podmiotów rzeczywiście zgłosiła w powyborczy poniedziałek partia Razem. Ale z drugiej strony no, trudno się dziwić, że to partia Razem dzisiaj mówi ciepło o SLD, mówi ciepło o Zielonych, mówi ciepło o byłych działaczach Inicjatywy Polskiej, bo jednak wynik na poziomie 1% do sejmików województwa no, jest katastrofą dla partii Razem.
Do tej pory był taki warszawski żart, może nie tylko warszawski, który mówił, że Razem znaczy oddzielnie w przypadku partii lewicowych. To już stało się wytartym sloganem. W tej chwili, jak rozumiem, koledzy Adriana Zandberga postanowili, żeby mieć jakikolwiek wynik polityczny, to jednak muszą z tym nielubianym, wyszydzanym i często przez nich stygmatyzowanym SLD pójść razem?
No, nie ma, trochę Partia Razem nie ma innego wyjścia z tego powodu, że ta taktyka Partii Razem, która opierała się na akcentowaniu swojej podmiotowości politycznej, odrębności od innych ruchów lewicowych i dążeniu do wychowania swojego wyborcy. Wielu moich znajomych z Partii Razem mówiło o czymś takim, że wprawdzie nie ma jeszcze tego wyborcy takiego idealnego, który podzielałby do końca program Partii Razem, ale Partia Razem zmierza do tego, żeby takiego wyborcę wychować lub nawet stworzyć. To się niestety nie udało, mimo tego, że Partia Razem jak na swój skromny potencjał organizacyjny, bo warto podkreślić, że jest to formacja polityczna, która nie ma struktur nawet we wszystkich województwach. Są województwa, w których no nie ma po prostu Partii Razem jako
ale
organizacji.
W Warszawie medialnie
jest
bardzo
silna. Właśnie do tego zmierzam, była bardzo mocno obecna, była bardzo mocno promowana przez media tak zwanego dawnego głównego nurtu. No to się na nic zdało i dzisiaj Partia Razem musi rozstrzygnąć, czy chce współpracować z innymi podmiotami po lewej stronie sceny politycznej, czy też chce popaść w polityczny niebyt.
A co jest przedmiotem tych rozmów? Rozumiem, się spotykają przy kawie, ciastkach, czasami przy czymś mocniejszym działacze, politycy, liderzy i o czym dyskutują w zasadzie?
Ja myślę, że to jest w tej chwili, jesteśmy niecałe 2 tygodnie po wyborach samorządowych i w tej chwili dochodzi do jakiegoś zbliżenia, do próby nawiązania kontaktów. Pamiętajmy, że te relacje w zasadzie między tymi wszystkimi podmiotami w ostatnich latach po 2015 roku prawie nie istniały. Też wynikało z jakichś doświadczeń z przeszłości, na przykład w przypadku byłych działaczy Inicjatywy Polskiej, no bo pamiętajmy, że są w większości osoby, które odeszły lub zostały wyrzucone z SLD. Znowu była pewna niechęć ze strony Partii Razem do SLD. Tutaj pamiętamy słynny gest Marceliny Zawiszy, która odmówiła podania ręki Włodzimierzowi Czarzastemu, więc myślę, że teraz jest jakiś czas takiego względnego zbliżania się, poznawania, rozmawiania w sposób oczywiście niezobowiązujący. Ale pamiętajmy...
Ale to są rozmowy o dzieciach, o przyszłości, o książkach, to są rozmowy o programie, czy może już
ja myślę,
miejscach
że,
na listach.
Nie, no to w ogóle, to panie redaktorze, to są z tego, co słyszę, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczę, z tego, co słyszę, to jest jednak taki początek zbliżenia o miejscach na listach, czy o konstruowaniu wspólnego programu. Oczywiście mowy jeszcze nie ma, to zresztą wynika także z kwestii takich czysto no, prawnych, bo każda partia ma wpisany w swój statut, że te kwestie koalicyjne wymagają zgody najwyższych gremiów i tak dalej. W związku z czym to jest pieśń przyszłości, natomiast teraz jest czas zbliżenia. Tutaj jeszcze raz podkreślam, SLD ma najlepszą sytuację z tego powodu, że z jednej strony jest miejsce na rozmowę, konsolidację środowisk lewicowych, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że z SLD z dosyć dużym sukcesem startowało wspólnie z Platformą Obywatelską i Nowoczesną w niektórych miastach, czego świetnym przykładem jest Łódź. Tutaj ten wspólny komitet Platformy, SLD, Nowoczesnej, nawet PSL-u uzyskał ponad 70%.
Dla SLD chyba bardziej sympatycznie jest Rzeszów, bo tam to inne partie się podczepiały pod ich kandydata wieloletniego.
To jest trochę inna sytuacja, ale tutaj mamy przykład łódzki tej współpracy, gdzie wspólny komitet dał ponad 70% poparcia dla wspólnej kandydatki, 60% poparcia do Rady Miasta. Udało się tutaj radnym SLD utworzyć 8-osobowy klub radnych, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem.
I tak płynnie przeszliśmy do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli koalicji i już tego, co wynika z wyborów do samorządów, szczególnie do sejmików wojewódzkich. Prawo i Sprawiedliwość od 2 tygodni ciepło mówi o SLD, ciepło mówi o cieplej niż zwykle, może tak to określimy, o radnych i szykuje się do jakiejś koalicji. Pan Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, jest kategoryczny, mówi, że żadnej koalicji nie będzie. Jak to wygląda od wewnątrz? To jest tak, że środowisko SLD mówi wprost i to się mówi także w kuluarach, że za żadne skarby, za żadne fotele marszałka, wicemarszałka nie wchodzimy w koalicję z PiS-em.
Tu jest jasna deklaracja ze strony Włodzimierza Czarzastego i zarządu krajowego SLD, że SLD nie wchodzi w żadne koalicje z Prawem i Sprawiedliwością. Taka deklaracja została też złożona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. I sądzę, że te koalicje w sejmikach województw z Prawem i Sprawiedliwością ani SLD, ani PSL zawierać nie będzie. No, ze względu na oczekiwania elektoratu tych partii. Ja bym chciał przypomnieć, że tutaj w zasadzie w historii, ja kojarzę w ostatnich latach oczywiście na poziomie samorządowym jedyną koalicję SLD z Prawem i Sprawiedliwością. To była koalicja w Kaliszu. Tam rzeczywiście tym partiom udało się rządzić prawie 4 lata. I wprawdzie kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodnicząca partii, pani Karolina Pawliczak, uzyskała ponad 20% wynik w wyborach prezydenckich w Kaliszu. No ale pytanie jest, czy ta deklaracja, że zamierza kontynuować tę koalicję jako prezydent miasta, no nie spowodowała, że jednak w drugiej turze się nie znalazła, mimo tego, że była faworytką sondaży.
Z drugiej strony mamy takie opinie jak Rafała Wościa, który chyba nie do końca o SLD myślał, ale mówił o potrzebie współpracy Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, politykę społeczną. Mamy też PSL, który Kośniak-Kamysz mówi, że w sejmikach żadnych koalicji nie będzie, ale już marszałek Struzik mówi troszeczkę co innego, a już na poziomie gmin czy powiatów to w ogóle nie ma tam żadnej obiedniencji politycznej. W zasadzie można wchodzić w koalicję z PiS-em, tutaj jest trochę inna sytuacja. Nie ma tak, że oficjalnie nie, ale nieoficjalnie są jakieś przymiarki?
Czy na pewno polityka lokalna, ta na poziomie, przede wszystkim na poziomie gmin czy mniejszych miast, ona rządzi się już zupełnie innymi prawami. Ten konflikt, który odbywa się w Warszawie na Wiejskiej i w mediach głównego nurtu, średnio interesuje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych, i oczywiste jest, że tamte koalicje mają bardziej wymiar personalny, to znaczy nie jest to koalicja Platformy na przykład z PiS-em, tylko to jest koalicja Kowalskiego z Malinowską.
Dobrze pan doktor wie, że w Świętokrzyskim dopiero co dwie osoby wyleciały z SLD za koalicję z PiS-em na poziomie powiatu, na poziomie...
Czy tam akurat w powiecie koneckim była dosyć specyficzna sytuacja, bo tam z tego co wiem, SLD udało się poprawić wynik do Rady Powiatu sprzed 4 lat i chodziło, ta decyzja o zawarciu koalicji z Prawem i Sprawiedliwością wynikała z tego, że o ile na przykład w Warszawie jako wybory odbywały się pod hasłem antypisu, to tam w powiecie koneckim wybory odbywały się pod hasłem antypSL-u i ta koalicja wszystkich przeciwko PSL była jedynym sposobem na właśnie usunięcie tego PSL-u z zarządu powiatu i od wpływu na starostwo powiatowe. I taki był motyw tej koalicji, ale widać, że elektoraty i SLD zresztą i PSL-u nie za bardzo tolerują koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Źle reagują, to można nawet zobaczyć po komentarzach, bo teraz tych doniesień o tym, że gdzieś SLD czy gdzieś PSL właśnie zawarł koalicję z PiS-em, było bardzo dużo i komentarzy negatywnych też.
Pytanie, kto dokładnie te komentarze tworzy. Ostatnie pytanie o właśnie SLD i PSL, pana zdaniem, bo takie plotki się pojawiły, że może tu będzie wspólna lista, może to jest ten klucz, żeby na pewno dostać się do przyszłego Sejmu, że wspólna lista ludowców z Lewicą jest przygotowywana. Czy też
jest
nie?
Na pewno współpraca między SLD i PSL-em, czego wyrazem była ostatnia konferencja prasowa między Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka Kamysza. To jest, są to dwie partie, które współpracowały ze sobą już dwukrotnie współrządziły Polską prawie przez 8 lat. To jest bardzo dużo.
Ale natomiast nigdy nie miały wspólnej listy.
Nigdy nie miały wspólnej listy i ja nie sądzę, żeby taka wspólna lista tych dwóch podmiotów się pojawiła. To jest naprawdę trudne do wyobrażenia. Chociaż ja przypominam sobie, że gdzieś koło roku temu, może 7 miesięcy temu, gdzieś i z PSL-u i z SLD pojawiały się takie głosy, że może byłby to dobry pomysł, ale natychmiast były kontrowane, na przykład pamiętam pana posła Kłopotka, który po prostu mówił, że się wypisze z PSL-u, jeżeli taka lista powstanie, i myślę, że jest na pewno wola współpracy, ale nie sądzę, żeby pojawił się wspólny komitet wyborczy.
Mówił dr Sebastian Gajewski, prawnik, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dziękuję bardzo. Będziemy jeszcze zaglądać w życie Lewicy, bo to być może będzie tak, że w przyszłym parlamencie będą 3 bloki: liberalny, konserwatywny i właśnie lewicowy, a nie będzie na przykład Kukiz 15 albo PSL-u. Wtedy układanka będzie zupełnie inna. Panie doktorze, do zobaczenia, do usłyszenia. My mamy godzinę 8:57, więc za chwilę w studio pojawi się Antoni Opaliński z przeglądem prasy. Thank you. Jest zapowiadany Antoni Opalinski w studio. Za 2 minuty godzina 9:00. Jest i prasa zagraniczna, i Twitter chyba widzę na samej górze Donalda Trumpa.
Tak, zachowałem się jak pan minister Boni, bo wydrukowałem, proszę państwa, może nie cały internet, ale przynajmniej wydrukowałem Twittera, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od spraw wiecznych. Chciałem zacząć od spraw wiecznych, ale idąc tutaj do redakcji, pomyślałem, będę dzisiaj pluralistyczny, kupię Gazetę Wyborczą. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej zobaczyłem taki tytuł, że do Warszawy przyjedzie cała masa nazistów, że to będzie marsz białej rasy. Tak sobie pomyślałem, znów się zaczęło judzenie Polaków na Polaków i chyba tym razem jeszcze państwu nie opowiem, co jest w środku Gazety Wyborczej, ale może kiedyś mi się uda. Tymczasem w związku z tym zacznę od rzeczy ponadczasowych. W tygodniku Idziemy. Ojciec Jacek Salik pisze o przesłaniu wszystkich świętych, czyli o tym, co naprawdę oznacza wczorajszy dzień, co oznacza też dzisiejszy dzień, bo przecież są zaduszki. Uroczystość wszystkich świętych stanowi też publiczne świadectwo, że my, chrześcijanie, w życie wieczne wierzymy naprawdę, więc te świeczki na cmentarzach to nie jest tylko obyczaj, to nie jest tylko wyraz pamięci, to jest też pewne świadectwo tego, w co wierzymy. Nie wszyscy wierzą, a propos Twittera, to Twitter żyje deklaracją małżonki obecnego prezydenta miasta stołecznego Warszawy, która powiedziała, że, znaczy już za chwilę prezydenta, bo jeszcze nie było inauguracji, jak rozumiem, która powiedziała, że nie posłała swojego dziecka do pierwszej komunii, ponieważ Kościół nie zdał egzaminu i nie sprzeciwił się PiS-owi, który to PiS łamie konstytucję. Czus. No tak, to trudno to komentować. Możemy komentować to tylko i wyłącznie na przykład cytatem wywiadu, który jest w Kurierze Wnet. Ten Kurier Wnet już powoli kończy swój bieg. Nowy Kurier Wnet pojawi się za chwilę, a w tym, w którym było, już o tym wspominałem, ale to jest bardzo ważny materiał, jest rozmowa Jaśminy Nowiak z siostrami Teresą Mroczek i Danutą Mazurowską ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Niepokalanej. Te dwie siostry spędziły wiele lat, kilkadziesiąt lat w Rwandzie, przeżyły tam czas największych masakr, potem pracowały przy trudnej odbudowie i pojednaniu w tym kraju i mówią na zakończenie, że z tego wszystkiego, co widziały w życiu wynika tylko jedna rzecz, że Pan Bóg po prostu jest. I tego się trzymajmy, a teraz wracajmy do tego wydrukowanego Twittera. Otóż w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory, jak wiemy. Izba niższa, Izba wyższa amerykańskiego parlamentu zmieni swój skład. Jak zmieni, to jeszcze nie wiadomo, to jest pewna zagadka. Sondaże są bardzo różne, jednak obserwatorzy przypuszczają amerykańscy, że republikanie stracą Izbę Reprezentantów, ale prezydent Trump jest dobrej myśli, proszę państwa, i dlatego pozwoliłem sobie go aż wydrukować. Prezydent Trump otóż twierdzi, że tłumy na jego spotkaniach wyborczych są większe niż w roku 2016, że naprawdę nie spodziewa się, aby ilość jego zwolenników spadła i że wydarzy się coś wielkiego. No już paru polityków na świecie i nie tylko na świecie przeliczyło się, patrząc na tłumy na swoich spotkaniach i myśląc, że tak wygląda świat, ale te zobaczymy, bo te wybory już zaraz, za chwilę. Tymczasem polityka światowa pędzi do przodu. Na stronach BBC znalazłem informację o tym, że ciąg dalszy sprawy Jamala Khashoggiego, zamordowanego saudyjskiego dziennikarza opozycyjnego wobec reżimu Saudów. Otóż podobno następca tronu, książę Mohammed bin Salman, który jest właściwie człowiekiem w tej chwili tak naprawdę rządzący saudyjskim królestwem, miał powiedzieć amerykańskim dziennikarzom, że został, że trzeba pamiętać o tym, że ten Khashoggi był podejrzewany o związki z islamistami. Jak dotąd nie było żadnych takich informacji. Wydawało się z tego, co pisze ten zamordowany dziennikarz, że on jest jak najdalszy od wszelkich islamistów, ale no taka plotka się pojawiła. Widać, że reżim tutaj się broni przed oskarżeniami o morderstwo. Jeśli chodzi o światową geopolitykę, taka ciekawa sprawa, mianowicie jest taki pan, proszę państwa, ten pan nazywa się Wes Mitchell i pan Wes Mitchell jest pełnomocnikiem sekretarza stanu USA do spraw Europy i Eurazji. Ostatnio podczas publicznego wystąpienia podkreślił, że dla zastopowania Rosji, Chin i Chin USA powinny wyciągnąć rękę do krajów, z którymi silnie się różnią. Otóż chodzi między innymi, jak zwraca uwagę portal telewizji Biełsat, o Białoruś, dlatego że tenże pan Wes Mitchell pojechał właśnie na Białoruś, tam spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. Aleksander Łukaszenka powiedział, że szalenie się cieszy i że Białoruś będzie znakomitym partnerem Stanów Zjednoczonych. Takie to tutaj gry geopolityczne Amerykanie w Europie Środkowo-Wschodniej uprawiają. Co ciekawe, tenże sam Wes Mitchell był człowiekiem zaangażowanym na przykład w to, żeby łagodzić trochę zadrażnienia między administracją amerykańską amerykańską, a Budapesztem. Blokował planowaną pomoc finansową dla węgierskich mediów wrogich Orbanowi, a także zajmował się tutaj jakąś próbą mediacji między Węgrami a Ukrainą. Czyli jest człowiekiem, który rozumie, o co w Europie Środkowej chodzi. Nie wszyscy rozumieją, proszę Państwa, o co w Europie Środkowej chodzi, a może rozumieją aż za dobrze. I tutaj chciałem jeszcze nawiązać do tych tygodników, które też już powoli kończą swój bieg wydawniczy. Bardzo ważny artykuł pana Marcina Makowskiego. Pani Anno, nikt pani Polski nie zabrał. Otóż pani Anna Applebaum napisała The Atlantic, przedrukowany rzecz jasna przez Gazetę Wyborczą. Taki długi esej. Ten esej podobno, zdaniem dziennikarzy Gazety Wyborczej, zachwycił samego pana Baracka Obamy. Ja rozumiem, że jak ktoś zachwyca kogoś w Ameryce, to w Polsce zachwycać obowiązkowo też musi. No i ten esej jest jakby jego taką kanwą przewodnią. Jest to, że był sobie taki Sylwester w 99 roku. Tam byli różni ludzie, ważni dla polskiej centroprawicy, ważni dla świata mediów, których państwo Sikorscy zaprosili do tego swojego słynnego dworu w Chobielinie. No i teraz pani Applebaum pisze, że już by większości tych ludzi w ogóle nie zaprosiła, ponieważ stali się straszni, okazali się autorytarni, okazali się, że przebija przez nich antysemityzm, zamiłowanie do teorii spiskowych. No i ogólnie rzecz biorąc, atmosfera w Polsce to jest tak mniej więcej Niemcy rok, nie wiem, czy już 37, czy dopiero 34, ale jakoś tak. Boże, jak oni nic nie zrozumieli, komentuje publicysta. Oczywiście krytyczne omówienie tego artykułu spowodowało, że pan Marcin Makowski, jakby ktoś nie wiedział, jeden z najspokojniejszych naprawdę publicystów po prawej stronie polskiej sceny piszącej, został oskarżony o antysemityzm. Jak to łatwo zrobić? No i jeszcze na zakończenie o tym, proszę państwa, że pani kanclerz Merkel dzisiaj sobie po cichu do Polski przyjeżdża. W Polsce są takie właśnie spokojne dni, niby ten długi weekend, a tymczasem polityka międzynarodowa się toczy. Ciekawe są komentarze niemieckiej prasy na temat tej rządowych konsultacji. Otóż tak, na przykład w Der Spiegel pan Mathieu von Rohr pisze, że są tutaj różne kontrowersje, że ostatnio premier Morawiecki miał powiedzieć, że niemieccy wydawcy prasy w Polsce ingerują w polską politykę. Czy to że na pewno pan premier powiedział, czy może ktoś inny, to warto się dokładnie temu przyjrzeć i że w ogóle tam jest bardzo napięta sytuacja między Polską a Niemcami. Zwłaszcza, że jest też kwestia reparacji. Jak widać, Niemcy ją zauważyli. Nieco na inne sprawy zwraca uwagę z kolei springerowski Die Welt, który pisze, że tutaj taką główną rzeczą mogą być kwestie, że Polacy krytykują niemiecką politykę energetyczną. Ale jak pisze z kolei Rzeczpospolita, taka ciekawostka, biznes niemiecki podobno naciska na to, żeby jednak te stosunki z Polską jakoś się układały, dlatego że Niemcy wolą żeby... O tak, bo wydane w Polsce fundusze niemieckich podatników służą mu lepiej niż nakłady na południu Europy. I taka ciekawa, proszę Państwa, cytat na zakończenie pana Filipa Hausmana. Pan Filip Hausman jest przedstawicielem tak zwanej Komisji Wschodniej. To jest takie, nazwa jest nieco dłuższa, nie będę jej rozwijał. Jędrzej Bielecki tutaj o tym pisze w Rzeczpospolitej. Pan Filip Hausman otóż jest przedstawicielem wpływowej organizacji przedsiębiorców i mówi tak. Pod rządami PiS nasza działalność nie podlega żadnym naciskom. Nie mamy żadnego powodu, by się obawiać, że będzie na nas wywierana presja lub że zmienią się warunki dla przedsiębiorstw zagranicznych. W Polsce nie ma korupcji, nie ma nepotyzmu, nie ma ingerencji w wolność słowa. Taka ciekawa opinia, nieprawdaż? Dziękuję bardzo.
To Antoni Opoński z przeglądem prasy, nie tylko prasy, ale mediów społecznościowych również. W studiu zrobiło się tłoczno, bo jest też Wojciech Piotr Kwiatek, ale zanim kultura, już można przekazać sobie mikrofon, a i owszem, to jeszcze Kijów i drugi najspokojniejszy publicysta prawicowy, czyli Paweł Bobołowicz, prosto z Kijowa, dawno, dawno w poranku niesłyszany. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedziałeś najspokojniejszy?
Tak, tak, najbardziej wyważony.
To niesamowity dzień, będę musiał to zapisać gdzieś złotymi zgłoskami. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest pozytywne określenie.
Tak jest. A cóż się dzieje w Kijowie? Bo wiemy w Polsce, co się dzieje we Lwowie, do tego też przejdziemy, ale zacznijmy może od stolicy Ukrainy.
A to może jednak przypomnijmy o rocznicy, bo wczorajsza rocznica miała też swoje konsekwencje właśnie w Kijowie, dlatego od tego zacznę, bo równo 100 lat temu o przynależności Lwowa, o którym wspomniałeś, musiał rozstrzygnąć konflikt polsko-ukraińska wojna, która rozpoczęła się właśnie 1 listopada 1918 roku. Nad ranem żołnierze podlegający ukraińskiemu komitetowi wojskowemu, uprzedzając zresztą polską akcję, opanowali większość gmachów publicznych we Lwowie. W odpowiedzi powstały polskie punkty oporu z bardzo nieliczną początkowo i słabo uzbrojoną załogą. Polscy żołnierze byli wtedy zaangażowani w inne konflikty zbrojne. W Lwowie 31 października 18 roku przebywało 1500 żołnierzy ukraińskich i zaledwie kilkuset polskich wojskowych. Polacy niestety lekceważyli wcześniejsze informacje wywiadowcze i pogłoski, które krążyły po Lwowie o możliwej próbie przejęcia władzy nad miastem przez Ukraińców. Nie potrafiono się też porozumieć i wyłonić jednolitego dowództwa, ani przeprowadzić akcji uprzedzającej. W nocy z 31 października na 1 listopada 18 roku Ukraińcy zajęli w Lwowie wszystkie ważne obiekty, z wyjątkiem lotniska na Lewandówce. Na gmachach publicznych zaczęły powiewać żółto-niebieskie flagi. Ulice patrolowali uzbrojeni ukraińscy żołnierze. Również oni rozpędzali tych mieszkańców, którzy próbowali się zbierać, którzy próbowali zorientować się, co się dzieje. Pierwszy etap konfliktu, lata 1918-1919, ten pierwszy taki tego etap konfliktu najwcześniejszy zakończył się 22 listopada 18 roku, gdy oddziały ukraińskiej armii halickiej ostatecznie wycofały się z Lwowa po heroicznej obronie przez mieszkańców miasta, a Ukraińcy, którzy wycofali się, rozpoczęli równocześnie jego oblężenie. W wyniku ofensywy wojska polskiego, wojska ukraińskie zakończyły oblężenie Lwowa dopiero 22 maja 1919 roku. Oczywiście z tamtego czasu najbardziej w polskiej pamięci zapadli najmłodsi obrońcy Lwowa. Zacytuję wczorajszy wpis byłego wiceambasadora Rzeczypospolitej na Ukrainie Jacka Żura. Tak skomentował te wydarzenia. Dziś 100 lat po ofiarnej aż do końca obrony Lwowa przez Antosia Petrykiewicza, Jurka Biczana i innych bohaterach tamtych dni, gdy myślę o pochowanych w tej samej lwowskiej ziemi Polakach i Ukraińcach, którzy stanęli naprzeciw siebie do zaciętej, acz toczonej często niezwykle honorowo walki Lwów, nasuwają mi się słowa Adama Mickiewicza: tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. 1 listopada stał się dla Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci podstawą do zorganizowania wystawy 100 lat sąsiedztwa Ukraina i Polska. W centrum Kijowa wczoraj stanęło 20 dużych banerów opisujących według twórców kluczowe etapy stosunków ukraińsko-polskich, począwszy od I wojny światowej do czasów współczesnych. Autorzy wystawy starali się wskazać na działania, procesy, formacje według nich podobne w historii Polski i Ukrainy. W ten sposób porównani są ukraińscy siczowi strzelcy z polskimi legionami, OUN z działalnością przed I wojną światową PPS-u, Armia Halera z pierwszą ukraińską kozacką dywizją. Wydarzeniom II wojny światowej w tym kwestii zbrodni na Wołyniu poświęcone są dwie plansze nazwane Wojna 1942-47 i Zbrodnie. Na wystawie znalazły się też plansze zatytułowane hasłem Jedyna rodzina, dwa narody. Przedstawiają one losy rodziny Szeptyckich i Anny Walentynowicz. Plansze opisane jako sojusznicy opisują współpracę Piłsudskiego w 1920 roku i współpracę formacji antykomunistycznych w latach 1945-1946. Pod nazwą Architekci Porozumienia pojawiają się nazwiska Bohdana Osadczuka i Jerzego Giedroycia. Ostatnia plansza krytykuje obecną Polskę polityki pamięci. W otwarciu wystawy brał udział były sowiecki dysydent O.S. Szewczenko, który opowiadał o współpracy podziemnej antykomunistycznej działaczy Polski i Ukrainy w latach 80. ubiegłego wieku. Wystawę otwierali m.in. wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko i szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz. Nie było żadnych przedstawicieli polskich instytucji. Krytycznie ocenił wystawę polski historyk dr Łukasz Adamski, który wczoraj ją widział. Łukasz Adamski stwierdził w mediach społecznościowych: niektóre zestawienia są groteskowe, na przykład Polacy, Ukraińcy, sojusznicy 1920, sojusznicy 1945-46 albo wojna 1918-1919, wojna 42-47. Dialog historyczny podkreślający na siłę podobieństwo oparty o symetryzm i chęć przymierza przeciwko Rosji nie jest receptą na trwałe porozumienie, stwierdził historyk. Ale jednocześnie zauważył, że wystawa nie ma na celu antagonizowania Ukraińców i Polaków, a jedynie przekonywanie Ukraińców, że ich losy są podobne do polskich. Dalej historyk napisał: twórcy wystawy, chociaż starali się odejść od nacjonalistycznej wykładni historii Ukrainy w stylu hart, wyłożyli ją z punktu widzenia umiarkowanego nacjonalizmu. Doceniam postęp, ale jako historyk mógłbym napisać obszerną polemikę z wieloma tezami tradycyjnego schematu ukraińskiej historii. Wczoraj, korzystając z obecności na wystawie wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenki, który odpowiada w ukraińskim rządzie za kwestie m.in. związane z upamiętnieniem, pytaliśmy go, jak będzie rozwiązana sprawa obecności Lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich. A Rozenko stwierdził, że nie jest to sprawa rządu. Według niego w pewnym czasie zamiast decyzji o charakterze prawnym podejmowano decyzję o charakterze politycznym, co doprowadziło do kolizji prawnej, jak to nazwał, i wciąż wokół tego powstają nowe polityczne deklaracje. Rozwijane są polityczne spekulacje, szczególnie w czasie wyborczego zaostrzenia sytuacji. Według niego sprawa Lwów jest tylko i wyłącznie sprawą Rady Miasta Lwowa, która albo powinna zadecydować o pozostawieniu Lwów, albo w inny sposób doprowadzić tę sytuację zgodnie z wymaganiem obowiązującego prawa, tak tutaj stwierdził wicepremier Ukrainy. Przypomnę, że 25 października Rada Obwodowa w Lwowie zażądała usunięcia posągów Lwów z cmentarza Orląt Lwowskich, które uznała za symbol polskiej okupacji Lwowa. Oświadczenie w tej sprawie Rada przyjęła w czwartek 25, uważała, że Lwy są ustanowione nielegalnie, znalazły się one tam w 2015 roku. Jednak kwestia Lwów nie jest w kompetencji Rady Obwodowej, a zatem jej stanowisko ma tylko charakter polityczny. Ukraińska strona powołuje się natomiast na uzgodnienia zawarte ze stroną polską w protokole z dnia 6 czerwca 2005 roku. W paragrafie 2 punkt C tego protokołu jednoznacznie stwierdzono, że nie zostaną na cmentarzu ustanowione Lwy. Protokół ze strony polskiej podpisał ówczesny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Bar i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa Andrzej Przewoźnik. Lwy stoją dalej zasłonięte pudłami z płyty paździerzowej. Wczoraj na cmentarzu Orląt Lwowskich złożył wieniec i zapalił znicze ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło. Znicze zapłonęły też w Kijowie obok katolickiej archikatedry świętego Aleksandra pod krzyżem z ukraińskim napisem pamięć ofiarom walki za wiarę i ojczyznę w latach 1917-1991. To akcja zorganizowana przez polskie i ukraińskie środowiska pod hasłem Polacy i Ukraińcy razem w imię Solidarności i dla przyszłości. Organizatorzy, przypominając o setnej rocznicy wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję, apelują, żeby pamięć o tym konflikcie stała się lekcją, z której będą wyciągnięte właściwe wnioski, szczególnie stojąc w obliczu nowo powstałych zagrożeń i sporów wokół historycznej pamięci obu narodów. Polscy i ukraińscy społecznicy zapalili znicze w miejscach pamięci o polskich i ukraińskich żołnierzach, między innymi w Równym, Połtawie, Charkowie, a także w Warszawie. To tyle z wydarzeń historycznych. Nie dużo wiem, mamy czasu.
Dużo się nazbierało.
Dużo się dzieje,
dużo się nazbierało. Ja myślę, że o Merkel w Kijowie, bo dzisiaj mamy Merkel w Warszawie, może porozmawiamy w poniedziałek na przykład. Kiedy kanclerz Merkel zawita na Ukrainę?
Kanclerz Merkel była wczoraj w Kijowie, więc moglibyśmy się o tym porozmawiać.
No to mówmy, skoro była wczoraj.
To może dwa słowa, rozwiniemy ten wątek w kontekście też dalszej części wizyty niemieckiej kanclerz, bo wczoraj te stwierdzenia, które padły w Kijowie, miały oczywiście charakter bardzo ogólny, ale jednak kanclerz stwierdziła, że Niemcy opowiadają się za przedłużeniem sankcji wobec Rosji. Na to stwierdzenie Ukraińcy bardzo czekali. Skrytykowała też chęć przeprowadzenia przez tak zwanych separatystów wyborów na podporządkowanych im terenach, twierdząc, że przeczą one procesowi mińskiemu. Tak zwani separatyści zaplanowali tak zwane wybory na 11 listopada tego roku. Witając się z ukraińskimi żołnierzami, Merkel zwróciła się do nich w języku ukraińskim. Witaju wojny, czyli witam wojowników. W odpowiedzi usłyszała herojam sława, czyli chwała bohaterom. Ta druga część zresztą jest teraz oficjalną częścią powitania w ukraińskim wojsku. Według niektórych komentatorów wczorajszy przyjazd Merkel do Kijowa to przede wszystkim jej wsparcie dla prezydenta Poroszenki przed przyszłorocznymi wyborami na Ukrainie. Merkel, która ogłosiła swoje odejście z polityki, może w tym momencie bardziej eksponować też pewnego rodzaju gesty polityczne. Przypomnę, że Niemcy, a szczególnie kanclerz Angela Merkel, cieszy się na Ukrainie dużym poparciem. Jeszcze, jak pozwolisz, dosłownie sekunda, bo to też jest z tym związane, a pewnie w poniedziałek już będzie mniej aktualne, bo wczoraj Rosja, pewnie nieprzypadkowo akurat w tym samym dniu, kiedy była kanclerz Merkel, wprowadziła sankcje przeciwko 322 Ukraińcom i 68 różnych firm ukraińskim. Te sankcje obejmują oczywiście teren federacji rosyjskiej, przypadek mienia, możliwość działalności. Z takich ciekawostek znalazło się tam oczywiście wielu ukraińskich polityków, chociaż lista jest zaskakująca, bo niektórzy dziwią się, że pewne nazwiska na niej są, a inne nie, ale może tylko wspomnę, że znalazł się na tej liście syn prezydenta Ukrainy, najstarszy syn Oleksii Poroszenko, ale sam prezydent się nie znalazł. Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że być może jest to faktyczne uderzenie dotyczące możliwych interesów prezydenta Poroszenki Federacji Rosyjskiej, które mogłyby być przypisane na syna, a niektórzy zwracają uwagę, że Rosja też tymi sankcjami zagrała w polityce wewnętrznej Ukrainy, właśnie między innymi niektórych kreując na antyrosyjskich działaczy, a innych z kolei pozostawiając pod różnymi domysłami, dlaczego ich na tej liście nie ma.
I to dalece nie wszystkie informacje z Kijowa, z Ukrainy, ale na więcej dzisiaj czasu już nam nie starczy, ale od czego jest przyszły tydzień, żeby również móc się połączyć i o tym, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada, posłuchać. Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.